9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Cash Card. Gotówka w internecie. Kup kartę za gotówkę i płać nią anonimowo w sieci.
W Wehis obniżamy cenę każdego samochodu o dodatkowe 3%. Wejdź na wehis.pl i sprawdź nas.
Guarana proteiny kofeina. Dermika. Męska pielęgnacja w luksusowym wydaniu.
Lato w stylu kanał Zero. T-shirty, koszula hawajska, klapki, ręczniki i cała masa letnich gadżetów. Wejdź na zerosklep.pl.
Dziewiąta cztery, czyli czas na poranne rozmowy Zero. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, a z nami jest dzisiaj Adam Hoffman, były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj biznesmen, butterfly strategist, mam nadzieję, że w miarę dobrze.
Idealnie.
Oraz analityk, no, polityki, i tym się głównie będziemy zajmować.
No,
dzień dobry.
Się. Dzień dobry.
No właśnie, z czym mieliśmy wczoraj do czynienia? Mateusz Morawiecki tak wyrzucony czy niewyrzucony? O co tu chodziło?
No to muszę jeszcze dodać do swojego tytułu ekspert od wyrzucania frakcyjności i dobijania przeciwnika wewnątrzpartyjnego. Bo ja akurat miałem tą przyjemność czy nieprzyjemność być rzecznikiem w czasie, kiedy Zbigniew Ziobro i Jacek Kurski wychodzili lub zostali wyrzucani z partii, zakładali Solidarną Polskę, i byłem wtedy mieczem i ogniem Jarosława Kaczyńskiego, który takie rzeczy ceduje na ludzi akurat. Ten szczęśliwy wybór padł wtedy na mnie. No sam nie, dlatego że jest liderem, a no, prawicowy nie do końca lubi takie gierki, więc lepiej to robić przez innych ludzi, tak jak teraz robi to przez Kurskiego. No ale wracając, co się wydarzyło, czy co się wydarzy. Jest grupa ludzi w Prawie i Sprawiedliwości, a właściwie była, choć ich status jest, jak rozumiem, na razie wiszący.
Zawieszony.
Są na mizianiu piórkiem u Karola Karskiego. No ale zakładam, że dzisiaj powstanie klub za chwilę i jakby to już jest, byli ludzie z Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, 9.30 zadaje się. Jest
jest lider, który był premierem i miał swoje ambicje, ma swoje uzasadnione ambicje polityczne, bo był dobrym premierem, rozpoczął parę projektów, których nie dokończył, i myślę, że chciał je realizować dalej. Okazało się, że w ramach partii nie może tego zrobić, bo decyzja z Czarnkiem pokazała mu, nie pokażę, który palec, ale palec. I to nie taki, a inny.
No i związku... to, że Czarnek został tym namaszczonym kandydatem, ale, no, ale to był, został tylko
to był właśnie, to był moment, w którym Jarosław Kaczyński celowo lub niecelowo, nie wiem, czy to był błąd, czy celowa decyzja, zdecydował o pozbyciu się Mateusza Morawieckiego, bo jako doświadczony lider musiał wiedzieć, że ta decyzja spowoduje rozłam w partii. I spowodowała, więc jakby to się stało, a stało się A, stało się B. No bo ja rozumiem, że ktoś chce zwycięstwa szerokiego obozu prawicowego, nie mógł się zgodzić na taktykę walki z Konfederacją przy prawej ścianie, przy użyciu Czarnka. No to jest pomysł, no sorry, idiotyczny, bo nawet nie chodzi o samego profesora Czarnka, tylko idiotyczny dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość może wygrać tylko z Konfederacją i Braunem byciem wielką partią. Ludzie nie będą głosować na prawicowe odpowiedniki, dlatego że mówią, dobra, no catch all party, bierzemy tą partię, która ma szansę zmienić rząd. A jeśli idziemy się bić z nimi, to ich uwiarygadniamy, spadamy troszkę w sondażach.
Dobrze, ale można to też odczytywać, że jednak ten Czarnek, no najpierw miał się trochę poboksować z nimi, to nie wychodziło, bo nie miało szans, no ale później może miał się z nimi dogadać, bo jemu najbliżej.
No nie, no jak idziesz się bić z kimś, to później się już z nim nie dogadasz. No wyciąga się noże, rurki, pałki, kastety i koniec zabawy. No nie da się już później dogadać z kimś, kto cię bije. No raczej Czarnek był skazany na niepowodzenie w tej misji, dla niego osobiście też. To nie była łatwa sprawa, no ale też ogólnie co do zasady, to wtedy decyzja zapadła. Partia będzie mniejsza.
A ja się zastanawiałam, dlaczego Jarosław Kaczyński w ogóle zdecydował się właśnie na taki ruch. No bo to go skłoniło do jazdy później od bandy do bandy.
Tego właśnie nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Jak mówię, że nie wiem, czy to jest błąd, czy celowa decyzja. No to jest trochę tak, że często generałowie grają bitwy, odgrywają bitwy, które znają. Nie zawsze one pasują do współczesnych czasów. To jest trochę tak, że postanowiono wykopać linię Maginota, a przeciwnik przyszedł przez góry. No. Cóż, no tu było tak samo. Na prawo od nas tylko ściana, trochę za późno.
No bo też tam wyrosło już.
Nie jedna, a dwie konkurencje. W związku z tym ta taktyka doprowadziła do skomprymowania, zmniejszenia Prawa i Sprawiedliwości o 40 posłów.
A pamięta pan swoje słowa z czerwca 2019 roku. Prezes Kaczyński jeszcze przez 30 lat będzie prezesem, a potem pomyśli.
Nadal to aktualne, jeszcze 30.
Jeszcze 30. A o Mateuszu Morawieckim to nie jest tak, że pozostało mu brylowanie na kinderbalach, ale już niewiele więcej.
No to ja mówiłem to w tamtym kontekście i w tamtym kontekście tak było rzeczywiście, bo Mateusz Morawiecki miał kaganiec jako premier. Z jednej strony podgryzany przez Zbigniewa Ziobrę, z drugiej strony przez Jacka Kurskiego telewizję publiczną, z trzeciej strony przez różnych ludzi w PiSie. I on miał, to było pewnie najtrudniejsze premierostwo rządu jednopartyjnego, jakie w ogóle w ostatnim czasie można zaobserwować. No bo to i tak w tym kagańcu i tak zrobił wiele. No ale ja określałem sytuację, w której był w bardzo trudnej sytuacji i wtedy te słowa miały uzasadnienie, choć może były złośliwe.
A teraz w jakiej jest?
No teraz jest w takiej, że przez najbliższe miesiące ludzie będą patrzeć, po co to zrobił. Znaczy, po co to się stało, bo jakby teraz mamy tą zabawę, kto kogo wyrzucił, czy ja wyszedłem, czy mnie wyrzucili. Ja bym w to nie wchodził, to jest zabawa biurowej i klasy średniej. Na końcu ludzie będą patrzeć, czy jest zdeterminowany i gryzie ziemię? To znaczy, czy chce.
Bo to potrafi.
Ale to jest super ważne. Ludzie muszą odnieść wrażenie, że bardziej chce niż inni, a szczególnie bardziej niż Jarosław Kaczyński. No i to jest pierwsze reason to believe, a drugie, po co to robi? Co chce dokończyć z tej swojej misji premierowskiej? Co już zrobił wtedy, a czego nie zdążył zrobić, bo miał właśnie tego Ziobrę, Kurskiego, Jarosława Kaczyńskiego, co powie? I teraz nosi światła na niego. I on musi to unieść. Na razie, sądząc po ilości posłów, którą bierze ze sobą, czy idzie z nim, no to takiej historii jeszcze nie mieliśmy, bo nawet Solidarna Polska to było tam powiedzmy połowa tego. No.
No tak, ale z drugiej strony właśnie mamy też takich posłów, którzy mówią, że się pomylili. Znaczy prezes tak twierdzi, że tam jakiś zły formularz wypełnili i że tak naprawdę to ten Mariusz Kamiński ani Maciej Wąsik, no to oni nie, no oni są w partii.
Mariusz Kamiński i Wąsik?
Tak.
O, no to proszę.
To znaczy oni się niby tylko tam złą tą, bo oni nie podpisali tych lojalek,
aha,
ale też jakby no, są przyczajeni.
Ale chyba nie chodzi o Wąsika i Kamińskiego, nie, to chyba inne nazwiska.
Tak mi się wydaje, a tak? Może, ja już...
Ale to zostaw, bo może ja też nie jestem na bieżąco, ale tak, znam ten komunikat, który mówi o tym, że ktoś tam podpisał, ktoś nie podpisał, ale tak jak mówię, to są te rozgrywki, ile tam diabłów mieści się na łebku od szpilki. I one są istotne z punktu widzenia właśnie tych rozgrywek biurowo-wewnętrzno-nowogrodzko, powiedzmy, parlamentarnych.
Zaraz będzie kto. Dobrze mówię. Ani Kamiński, ani Wąsik nie złożyli lojalek. No oczywiście pytanie, w co grają.
Czy a nie złożyli lojalek do kogo? Ja nie sądzę, żeby Mateusz Morawiecki ze sobą zabrał. To jest raczej ograniczenie, którego się odcina.
Znaczy nie, oni nie złożyli lojalki wobec Jarosława Kaczyńskiego, czyli tego, czego wymagał...
No cóż, no jeden problem z głowy mam nadzieję. No, bo umówmy się, że panowie raczej są obciążeniem debaty publicznej w Polsce przez ostatnie lata i powodem, dla którego Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory, bo to nie jest teza, której nie mogę udowodnić. No, mogę ją naprawdę długo w programie udowadniać, dlaczego ludzie bali się tego rządu. No, nie przez Mateusza Morawieckiego i nawet nie przez Jarosława Kaczyńskiego, który zrobił olbrzymi postęp w kontekście relacji z biznesem, z gospodarką. Jakby zupełnie zmienił podejście do takiego zarządzania państwem. Ale ja wiem, dlaczego biznes postawił sprawę jasno. Nie dla Prawa i Sprawiedliwości.
No, dlaczego?
Dla tych panów. Dlatego metody rządzenia kijem, pałką, straszenia. Bardzo dużo ludzi z Polski musiało wyjechać, bo się bało, byli szantażowani. To jest po prostu taki element tego rządu, który nie tylko raz, case Lepera, czyli za pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale także drugi raz teraz doprowadził do upadku prawicowej władzy. Więc jak panowie nie podpisali, no to jakby rozumiem, dla prawicy lżej.
Tak? To do widzenia.
No dla prawicy na pewno lżej. No.
Dobrze, a jak pan wykonywał te egzekucje, tak? Kiedy pan wyrzucał Zbigniewa Ziobrę i...
Ja je uzasadniałem, o tak. No, ja byłem tylko Goebbelsem, prawda?
W tej... No tak, pamiętam. No to uzasadnienie brzmiało podobnie, szkodzenie, tak. No takie standardowe chyba.
Standardowe.
Nie wymagało to jakiejś
finezji. Znaczy wymagało, oczywiście. To była taka też sprytna gra, kto pierwszy o kim coś źle powie. Bo wiadomo, że to się po prostu przykleja i dzisiaj to, co robi Jacek Kurski, czy tam zrobił Jacek Kurski, też jest taka metoda rzucenia nieprawdy powtórzonej 100 razy nawet w ramach krytyki, a może się coś przyklei. Więc tak, no, tak to się robi.
A skąd się bierze fenomen Jacka Kurskiego?
Dobre pytanie, bo to jest człowiek, który powinien uważać, jak pewne rzeczy mówi. Ja akurat mam dobrą pamięć, też byłem świadkiem kilku wydarzeń. On powiedział coś ostatnio, że w czasie Smoleńska Mateusz Morawiecki był po innej stronie, powinien dostać, rozumiem, order od Niemców za to, że pomaga, bla, bla, bla. No ja pamiętam, jeszcze ciała nie wróciły ze Smoleńska, my zdążyliśmy już wrócić, to było może 24, może 48 godzin po. My się spotykaliśmy, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Byłem na takim spotkaniu, na którym był Jacek Kurski i Zbigniew Ziobro. I Jacek Kurski nie zastanawiał się, na który pogrzeb pójdziemy, co się wydarzy, co teraz, prawda, że kogoś nam brakuje, tylko liczył, co będzie, jak on wystawi Ziobrę na kandydata na prezydenta. To było 48 godzin po Smoleńsku. Ciało prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie wróciło jeszcze do Polski. A Jacek Kurski już myślał, co zrobić, żeby wystawić Zbyszka, w którym regionie dostanie więcej, w którym mniej, wyliczenia, jakich posłów może wyciągnąć. Pamiętam to bardzo dobrze, więc jak on o tym mówi, to się mocno trzeba powinien się mocno zastanowić, bo takie rzeczy wracają. A druga rzecz, fenomen. To jest facet, który rozbił ROP. Z LPR-u go wyrzucili za rozbijactwo. Rozbił raz PiS, a pewnie ze dwa razy próbował. I dlaczego on zostaje? Kiedyś Jarosław Kaczyński powiedział, bo go o to zapytałem. Mówię, o co chodzi z tym Kurskim? On powiedział, to jest taki zawodnik, którego lepiej mieć w namiocie. Bo jak go masz w namiocie, to sika na zewnątrz. A nie daj Boże, go wypuścisz, to nasika ci na poduszkę. No i czy dlatego jest nadal w Prawie i Sprawiedliwości? Tego nie wiem, to nie do mnie pytanie, ale jeśli ktoś tu powinien dostać order za rozbijanie prawicy, i to od Niemiec, Grosskreutz się chyba nazywa, no to myślę, że to powinien być Kurski. To nie Jarosław, tylko Jacek.
Ale to tak już sporo tych rozbijaczy, bo tak. I Kamiński Mariusz, i Maciej Wąsik, i Jacek Kurski. No wszyscy prezesowi rozbijają tą prawicę, a on ich trzyma.
Taką... prezes prowadzi politykę personalną, która polega na tym, że dużo tych szczurów w worku musi być. I jak one się dogadują ze sobą, no to trzeba je tam czasem potrząsnąć, żeby się za bardzo nie dogadywały. Ta polityka czasem kończy się tym, co się teraz właśnie wydarzyło, czyli no nie zawsze ona, jakby ta równowaga następuje w przyrodzie i ktoś mówi dosyć, tak się dłużej nie da. No ale no i ty i ja wiesz, że to było skuteczne przez ostatnie 20 lat.
No było właśnie, ale doszliśmy do innych czasów, jak to...
Trochę tak,
jak
tak.
To...
Trochę tak.
Pan zauważył.
A przepraszam, że ja tak do ciebie na tyle, no znamy
nie,
się
no,
też
znamy się,
od
no,
momentu,
tak
jak ja się pojawiłem w Sejmie, czyli bardzo już dawno.
Strasznie długo.
A nie będę tego wypominać, bo sam sobie i tobie będę wypominać.
Nie, no dobra, ale to już ustalmy, że właśnie znamy się, nie będziemy oszukiwać. Tylko jaki jest teraz los PiS-u i jak to się stało, że ci maślarze, czyli no, oczywiście to dawni druhowie Jarosława Kaczyńskiego, oprócz Jacka Sasina, no bo on nigdy nie był w tej drużynie takiej ścisłej, dopiero dokoptował do niej. Jak to się stało, że oni potrafili w ten sposób jakby zagarnąć umysł prezesa?
Ja też znam Jacka Sasina bardzo długo i cenię go. Ja nie jestem frakcyjny ogólnie, potrafię docenić dobrych polityków. Jacek Sasin jest dobrym politykiem, inteligentnym, sprawnym. Tą gębę, którą on ma publicznie, ma niezasłużenie, znaczy ludzie go nie doceniają, tam śmieją się czasem, a to naprawdę jest niezasłużenie. On potrafi budować koalicję, jest sprawny, skuteczny, to jest naprawdę poważny gracz. I jak mu się to udało? No dlatego, że jest dobry. No.
Ale czy dzisiaj właśnie nie popełnia błędu prowadząc prezesa? Oczywiście prezes sam się tam prowadzi, ale jednak wskazując mu ten kierunek, który dla Prawa i Sprawiedliwości może się skończyć?
Historia to oceni, bo to się okaże, tak? My nie jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której na pewno coś się stanie, że na pewno jeden lub drugi scenariusz jest dobry. Niewiadomych jest bardzo dużo. Wiadomo, że dzisiaj karty na stole ma ta ekipa młodych ludzi, którzy rozumieją dobrze świat. Świat się bardzo zmienił. Żyjemy w czasach takiej disruptive economy, ale takiego naprawdę, że nasz model życia się zmienia. Tak? Wszystko się zmienia i ci ludzie, którzy dzisiaj postanowili stworzyć nową partię, są ludzie, którzy rozumieją, co się zmienia. No, zaczynając od samego Morawieckiego, który, umówmy się, no jest facetem, to jest po pierwsze bardzo zamożny, co jest w polityce akurat plusem, bo ono nie idzie tam kraść pieniądze.
Majątek
ma prywatny
ukrywa.
Majątek. No ale to dlatego, że to w Polsce żyjemy w takich czasach, no nie, no taką mamy publikę. No po prostu bogaci ludzie są w Polsce uważani za niedobrych ludzi, tak? To złe jest. Nie mamy tego etosu self-made mana, człowieka, który zarobił. Nie mamy, no nie mamy i trudno. No. Wynika to z naszej kultury, z wychowania, no, z komunizmu nie mamy. Więc ale jest facetem majętnym, mógłby mieć na pewno świetną pracę za granicą i nie musiałby być w polityce, a jest, więc o coś mu chodzi przynajmniej, tak przynajmniej
to
widać.
Bo polityka uzależnia, no to akurat sam
wiesz. A nie, no to twardy narkotyk, no uzależnia bardzo, no. Jak chodzenie po bagnach, wciąga bardzo.
No właśnie, a nie chcesz wrócić?
Boże święty, proszę cię, no na pewno nie. Nie chcę wrócić, polityka mnie wypluła, dlatego że do niej w jakimś sensie się nie nadawałem. Popełniłem błędy, wiesz, bo taką miałem naturę, tak? Bo się nie nadawałem do takiego bycia trochę udawania księdza. No nie jestem księdzem, no mam swoje wady, przywary, lubię życie i, no, i nie nadaje się do tak zaordynowanej polityki. No, gdyby ona była szczera, można była być sobą, to pewnie bym w niej był, ale ponieważ nie można w niej być sobą, to w niej nie jestem.
Nawiązujesz do Madrytu?
Nawiązuję do swoich słabości różnych, bo ja miałem dużo wpadek takich, a tu mnie przyłapali, jak z kimś piłem wódeczkę na Nowym Świecie, a tu coś. Takie były czasy, a ja nie potrafiłem się w nich dobrze odnaleźć, więc z niej wypadłem. Ale wolę być sobą tu, gdzie jestem, niż być nie sobą tam, gdzie byłem.
Jak myślisz, co się stanie z PiS-em? Na dzisiaj. To jest, ja wiem, że to jest...
Na dzisiaj to będzie krwawo i na dzisiaj to przez najbliższe miesiące, na pewno do końca roku, będziemy mieć wojnę na każdym froncie. Czyli każde drobne starcie będzie proxy war między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. I nawet jeśli ten drugi tego nie chce, to ten pierwszy to będzie robił. Jarosław Kaczyński wie, że musi sprowadzić tą grupę poniżej progu wyborczego do następnych wyborów. To pewnie nie jest najlepsza wiadomość dla całego bloku centroprawicowego, bo nie wygląda, jakby to był przepis na sukces, ale to jest przynajmniej przepis na to, żebyśmy trochę przestali żyć w tych maskach, które znamy od 20 lat, 15 lat, że to jest taka sztuka, którą widzowie co wybory chodzą oglądać, wiedzą, kiedy wybuchnie, kiedy wystrzeli pistolet. To jest tak już nudne. Z mojego punktu widzenia to jest tak odtwórcze, że to jest nieprawdopodobne. No jest jedno wyjście z tej sytuacji, prezydent Nawrocki.
Gdyby właśnie on zdecydował, o to chciałam zapytać. No, gdzie jest to miejsce dla niego?
No dla niego jest? Dzisiaj, dla niego miejsce jest właśnie lepsze niż kiedykolwiek można sobie było wymarzyć. Duda nie miał takiej sytuacji jako prezydent. Gdyby on aktywnie zaczął odgrywać swoją rolę przez najbliższe miesiące i doprowadził do bloku listy prezydenckiej, złożonej ze wszystkich, kogo się tylko da, to taka lista prezydencka, zakładając, że jemu poparcie nie będzie spadać. Tak zakładamy, na razie ma wysokie.
Na razie nie spada.
No właśnie mówię, zakładamy, że mu nie będzie spadać, że okoliczności będą dobre, że okoliczności globalne będą dobre. No to taka lista ma szansę wygrać z Tuskiem. Moim zdaniem to jest przepis na sukces. Bo żadne tam rebrandingi PiS-u, o których teraz myśli, żeby tam pozmieniać nazwę, coś to jest bzdura. Jedyna opcja to jest lista prezydencka, jak najszersza jak się da. Z jego twarzą jako twarzą, z jego wizerunkiem. I to jest przepis na sukces. Czy tak się stanie, to zależy od ambicji liderów.
Czyli partia prezydencka, a ty mówisz, że...
Nie partia,
ma...
lista prezydencka.
Lista prezydencka.
Znaczy nie róbmy krok za daleko. Nie? Na razie mamy partię Rozwój Plus. Dobrze
no ja
powiedziałem?
Tak, chyba tak. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale dobrze, no i jest wspólna lista. Kogo na niej widzisz? No bo ja widzę, szczerze mówiąc, no to wiadomo, kto ma kłopoty dzisiaj, tak? PSL głównie. Czy nie?
Nie z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, dlatego że tam w PSL jest bardzo dużo ludzi, którzy chciałoby zrobić pivot i dołączyć do drugiej strony ze względu na to, co się dzieje na wsi, ze względu na ich wyborców. To jest akceptowalne dla wyborców PSL-u. Ale sama biografia i życiorys premiera Kosiniaka-Kamysza, którego znam zresztą, cenię i lubię, bo to jest naprawdę zręczny, porządny taki, jakby w polityce niewielu się porządnych ludzi spotyka, jednak porządny polityk, no to on pochodzi ze środowiska, powiedzmy, Krakówka. Cały jego życiorys, gdyby on poszedł z PiS-em, ległby w gruzach. Jego znajomi przestali się do niego odzywać. To jest dla niego personalnie niemożliwe. On by dostał więcej, bo zostałby premierem. Sądzę, że to jest coś, co mógłby ugrać. A to myślę, że to jest marzenie każdego PSL-owca, prawda?
No tylko wiesz,
Pawlak,
bo...
Witos i ja, ale nie zrobi tego.
Nie zrobi, bo?
Nie przekroczy, no tych względów osobistych, Kraków.
No dobrze, ale z drugiej strony jak przestanie
nie
być...
przeżyje tego, że Kurski na pierwszej stronie wyborczej by go, nie Jacek tym razem, tylko Jarosław nazwał zdrajcą i tak dalej. To jest dla niego nie do zrobienia.
No ale z drugiej strony, co ma do stracenia? Bo jeżeli już nie będzie wicepremierem, czy też kimś ważnym u... u Tuska.
No, no jest zbyt porządny.
Ten telefon przestanie dzwonić.
No jest zbyt porządny. Tak? Musiałby to być inny lider PSL-u. Z tym się pivotu nie da zrobić. Ja to od dawna tą tezę mam i ona się potwierdza, że z nim partia PSL jest partią obrotową tylko w ramach obrotów w jednej części sceny politycznej. Tam się obraca. Czyli, nie obraca się na drugą stronę.
Czyli co? No musiałby wrócić Waldemar Pawlak, ale on nie, jest no, poza.
Ktokolwiek kto tam jest, a jest pragmatykiem, a nie powiedzmy takim właśnie dobrze wychowanym, porządnym, krakowskim politykiem.
To ja znam jednego bardzo pragmatycznego, Piotr Zgorzelski.
No na przykład, tak, z nim byłoby to możliwe. Czyli on by poszedł tam, gdzie PSL dostałby więcej.
Czyli tak po prostu kalkulując na zupełnie chłodno, a Władysław Kosiniak-Kamysz przez te emocjonalne rzeczy nie jest w stanie.
Życiorysowe, takie powiedzmy towarzyskie, nie jest.
Ale powiedz mi,
a to naprawdę... jest ważne w życiu człowieka, no, żeby jego najbliższe otoczenie uważało go za fajnego, a nie niefajnego. No. Nie każdy potrafi wyciąć sobie w głowie tą część, że nieważne, co świadomie myśli,
obserwowałeś niech kuszenie Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo oczywiście. Strasznie dużo
podejść. Te rozmowy trwały i wiem, że trwały i one były, wyglądały na poważne, ale jak ktokolwiek mnie pytał, a parę osób mnie w tym czasie pytało, co o tym sądzę, zawsze mówiłem to samo, co teraz mówię i tak jest, jak jest.
A tak naprawdę...
Co więcej, mu się opłaca iść na liście, nawet z Tuskiem, na jednej liście. No, PSL-owcy to są ludzie znani w okręgach. Niech dostaną, nie wiem, trzecie miejsca w całej... On więcej ludzi wprowadzi z list Platformy niż ze swoich. I co więcej nie będzie
oceniany. Znaczy ze swoich może nie wprowadzić.
Nie, no właśnie. No, ma ryzyko, a tu nie.
No dobrze, a gdzie są w takim razie ci inni? No PSL bez Władysława Kosiniaka-Kamysza, a inni koalicjanci?
Przyszli koalicjanci?
Znaczy, to... znaczy Morawieckiego, tak rozumiem.
Okej. Znaczy no, dla Morawieckiego to no, nie
bo Morawiecki
jest
rozumiem jednak...
Nie dziś jest szukanie koalicji, nie jest dziś case.
No ale
dziś
on by case... się znalazł w tym obozie, na tej liście prezydenckiej, tak?
Sądzę, że byłaby w jego interesie.
No właśnie.
Ale też w interesie całej prawicy, jak mówię, to jest jedyny sposób wygrać, a nie powtórzyć błędu Tuska z pierwszej kampanii, z tej przegranej kampanii, tak? To jest rozbicie, liderzy, każdy swoje ambicje, nie robimy wspólnej listy, no to skończyło się jak się skończyło. PiS miał dwie kadencje, a więc jak prawica nie chce, żeby premier Donald Tusk miał dwie kadencje, to musi pójść po rozum do głowy, wyciągnąć lekcje z historii i dogadać się, zrobić listę z najbardziej popularnym prawicowym politykiem na czele, czyli prezydentem.
A jak to wygląda w tej chwili? Bo wszystko się wydawało, że to idzie w takim kierunku, że no, Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy po prostu w tych następnych wyborach. Te plany już są pogrzebane. No oprócz tego scenariusza, w którym zostanie stworzona ta lista prezydencka.
Moim zdaniem, jeśli do tego nie dojdzie, to będzie z tym bardzo trudno. Bo oczywiście to jest tak, że władza się zużywa, no ale no i co? Wcale nie wygląda to po sondażach, że zużywa się tak bardzo, jak wielu liczyło. Oczywiście mówi się na korytarzach Prawa i Sprawiedliwości, że w dzisiejszych czasach jest mnóstwo czarnych łabędzi. Czyli takich zjawisk, których nie można przewidzieć, ale one następują i one Tuska będą zużywać. No tak, ja ostatnio nawet miałem okazję pierwszy raz w życiu widzieć czarnego łabędzia, ale żyję już 46 lat i dopiero raz widziałem. W związku z tym może się wydarzy, a może się nie wydarzy.
No dobrze, a gdzie jest jeszcze Konfederacja w takim razie? Bo ty mówisz, że tam mosty spalone, no bo nie da rady PiS się dogadać z Konfederatami. Ale gdyby po wyborach były jakieś wyniki, no to jest w stanie. Tylko wtedy już nikt nie będzie premierem.
PiS jest w stanie się dogadać z każdym, tylko pytanie, czy oni się chcą dogadać z PiS-em. Tam też powiedzmy sobie, że Konfederacja nie jest jednolitą formacją. Są przynajmniej dwa obozy.
Przynajmniej
dwa obozy. I pewnie jeden by chciał, drugi niekoniecznie. A jak będzie po wyborach, kto więcej ludzi na listy wprowadzi w Konfederacji, czy to raczej będzie jej lider Mentzen i listy będą jego, czy też się podzielą tymi listami, czy będą dwa kluby po wyborach, tam jest też sprawa otwarta. Na to bym nie liczył. Znaczy, to dzisiaj trzeba zbierać swoje poparcie, ciężko pracować i kto lepiej przepracuje najbliższe miesiące, ten usiądzie do stołu, nawet jeśli będą rozmowy z lepszą pozycją.
A jak to się stało, że Ryszard Terlecki opuścił Jarosława Kaczyńskiego?
To jest bardzo inteligentny polityk, inteligentny człowiek. To jak się z nim rozmawia, to każdy, kto go zna, to wie. Może dostrzegł zjawiska wcześniej niż inni. No, uznał, że już czas, że już ma dosyć.
Że ma dosyć, ale czy miał jakieś powody według ciebie?
Ja osobistych nie znam. Może miał. To często są też rzeczy osobiste, emocjonalne, ale nie znam. To nie wiem. Nie wiem, czy miał inne niż tylko politologiczne. czy polityczne.
No dobrze, to teraz już tak do podsumowania zmierzając, chociaż jedno pytanie mnie nurtuje jeszcze a propos tego, co powiedziałeś o Jacku Kurskim. On naprawdę chciał kandydata na prezydenta od razu?
Nie ma Ziobrę, tak. Tak, no liczył to przy mnie i jeszcze kilka osób, więc świadków jest więcej. Liczył sobie dobrze, prawda, w którym okręgu i to mówię, no to było 24-48 godzin po samej katastrofie smoleńskiej. Jeszcze nie byliśmy odebrać na lotnisku, przywitać ciał, które przyleciały. I z liczeń mu wyszło, że nie. I następna kampania, 2011, rok później, już Kurski miał oddzielny sztab ze Zbigniewem Ziobro. Ja wtedy prowadziłem tą kampanię z Tomkiem Porębą. Oni już mieli swój. I już ten plan na wyjście był dokładnie od pierwszego dnia po katastrofie smoleńskiej. Spiritus Movens i pomysłodawcą był tutaj kolega Jacek.
To znaczy plan na wyjście.
Plan na wyjście, tak. No, jak się chce wystawić
a co wtedy kontrze powiedział?
Do Jarosława Kaczyńskiego, no Zbigniewa właśnie. Ziobrę na prezydenta, no to raczej nie jest plan na wyjście.
A co powiedział właśnie Jarosław Kaczyński wtedy? No bo te wieści, jak was znam, to szybko do niego dotarły.
Nie ode mnie. Ja jestem raczej człowiekiem... Ja wiem, że w polityce wszyscy na siebie donoszą, ale ja akurat to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle o tym mówię. Nikomu o tym nie mówiłem wtedy, ani też publicznie. Ale ponieważ zobaczyłem, co Jacek Kurski wygaduje, postanowiłem się podzielić jakże tą smaczną historią. Więc no, on zobaczył nie po tym, co po tym spotkaniu zobaczył, po działaniach dość szybko, co się dzieje. My, jak prowadząc kampanię, gdzieś jechał Jarosław Kaczyński, no to od razu w tym samym dniu lub wcześniej jechał Zbigniew Ziobro, robił alternatywne spotkania. No wtedy było wiadomo, że oni robią swoją partię.
Ale coś mi się w tym jednak nie do końca zgadza, co? Bo jak przyszła kampania, to Jacek Kurski nie znalazł miejsca na liście. Miał przerwę.
Kiedy?
No to było, żebym się teraz nie...
Nie, bo słuchaj, bo to mówią 2010, czyli wybory prezydenckie.
No tak.
Wygrywa Komorowski. Później mamy wybory parlamentarne 2011. I wtedy oni są jakby w pełnym natarciu. Są w ramach, Jacek jest w ramach partii ważną osobą. Eurodeputowanie, mają swoje pieniądze, więc nie, to wtedy postanowili, dobra, idziemy.
Nie wiem, bo już teraz już mogło mi się rzeczywiście, bo to czas szybko biegnie.
A nie, no, ale taki... bardzo, to jest prehistoria, wiesz.
To jest prehistoria, więc już dobrze.
Ale jeszcze... wyzwał ją sam Jacek, mówiąc o Smoleńsku i Mateuszu Morawieckim, więc jakby sam się wywołał.
No ale pozycję ma właśnie niezachwianą po tym wszystkim, co zrobił. Ja nie wiem, jak prezes może to sobie właśnie poukładać w głowie, że człowiek, który chciał wystawić na prezydenta...
Namiot, mówię ci. Nikt nie chce, nikt nie chce spać w namiocie, zasikanym namiocie. No.
To tylko tyle?
To jest aż tyle. Ja też bym nie chciał spać w zasikanym namiocie.
No dobrze, ale tolerowanie takich jednak wyskoków, wybryków, to...
Wiesz, jak masz kogoś takiego, kto zawsze może pójść i powiedzieć coś, co potem, to nieładne, nie można. To jest naprawdę na wagę złota. No, killerów w polityce trzeba mieć. A on jest jednym z najlepszych, jakich znam.
No to kiedyś sam prezes o tobie mówił, tak jak chodziłeś się bić po różnych programach.
Ale ja jestem emerytowanym killerem, a on jest jakby cały czas w pracy.
On jest w pracy i, no i myślisz, że rzeczywiście, bo to jest tak, że prezes coś tam pogrozi mu, tak ileś razy już tak było, że to zakaz wypowiedzi.
Nie, myślę, że jakby to... słyszał to, co mówi Jacek, to zatarł ręce i powiedział, słuchajcie, musimy się od tego odciąć, bo nasz elektorat tego nie lubi, ale w sumie się ucieszył, bo to jest trochę propaganda, no, kłamstwo powtórzone 100 razy, a nawet to jego wypowiedź jest krytykowana przez wszystkich, we wszystkich kanałach telewizyjnych, od TVN-u po powiedzmy i Republikę, tak? No i co z tego? Ale jest podawana dalej. Znaczy, to jest najlepsza szkoła propagandy. Kłamstwo powtórzone 100 razy stanie się prawdą.
No ale z Wehrmachtem miał rację kiedyś. To już w ogóle prehistoria.
No to prawda, to mu historia odda. Tak? Dziadka z Wehrmachtu mu nikt już nie odbierze.
Wygrane wtedy wybory jednak dzięki Jackowi Kurskiemu.
No to jest jego wersja. Myślę, że są ludzie, którzy mają... Adam Bielan i Michał Kamiński ma inną wersję tej historii, więc jakby to jest dopiero prehistoria. Tu moglibyśmy gadać i gadać.
No dobrze, a teraz wracając jeszcze do prezydenta, w którym ty upatrujesz jakiejś takiej szansy na ten obóz prawicowy i właśnie skonstruowanie tej listy. Myślisz, że on się zdecyduje na to?
Nie wiem. Ja osobiście nie znam prezydenta od strony takiej politycznej, jego politycznych działań, jego podejścia do tego. To jest trochę pytanie, jaką rolę chciałby odegrać, czy być właśnie po 10 latach Andrzejem Dudą, czyli nie mieć de facto żadnych zasobów politycznych, czy też zbudować wokół siebie taki ośrodek ciężkości na prawicy, być jedną z planet albo główną planetą tego układu odniesienia, układu słonecznego, czy chciałby być słońcem. Bo jeśli będzie chciał być słońcem, to ma na wszelkie papiery. Ten self-made man, czyli ten jego mit założycielski, jest bardzo silny. On oczywiście nie powstał dzisiaj. Są już takie postacie w polityce, ale nie tak wysoko. I to jest coś, na czym może zbudować swoją polityczną wirtu, znaczy swoją polityczną potęgę, ale musiałby się włączyć do gry. Jeszcze pewnie nie teraz, trochę za szybko opowiadać.
O ten moment chciałam...
Ale ten moment przyjdzie i ona wtedy będzie, dobra panowie, albo tak, albo w ogóle. Czyli... I kto ze mną, to ze mną, kto za łódką, to bawcie się sami. To przyjdzie.
To bawcie się z prezesem.
Bawcie się sami. Znaczy ja prezes, oczywiście zapraszam prezesa, no bez prezesa robienie łódki jest ryzykowne, tak jak mieszkanie w namiocie bez Jacka Kurskiego.
No tak, to jest to ryzyko. Dobra, ale no to dobrze. Już tak podsumowując, prezydent się pewnie zdecyduje na coś. Znaczy na coś przy jego charakterze to on się zapewne zdecyduje na jakiś ruch. Tylko nie wiemy jeszcze dzisiaj na jaki.
Ale... On ma tam ludzi też wokół siebie bardzo mądrych, ale też ma takich, którzy go ograniczają. No są tam ludzie, powiedzmy, szpiedzy z Nowogrodzkiej, tak, wokół niego, którzy
tak
tylko
patrzą. Ogranicza?
Ja nie będę mówił nazwiskami pod sobie wrogów robić, no ale są szpiedzy z Nowogrodzkiej w jego otoczeniu, którzy tam raczej są po to, żeby patrzeć, czy on jest, nie odchodzi na prawo, na lewo. No a on sam wie, którzy to są, nie sądzę, żeby nie wiedział.
No, no to dlaczego się ich nie pozbywa?
No, na razie nie chce. Po co? Po co przyjdzie czas? Na razie to jest jakby, on jest tak duży dzisiaj, że dla wszystkich... Proszę bardzo. No.
Czyli ta jego taktyka jest dobra. Trzymam się na razie.
Tak, na razie dobra, ale próba przyjdzie, bo od niego będzie zależeć przyszły wynik bloku centroprawicowego. Od jego działań będzie zależeć, czy prawica wygra
dobrze.
Wybory, a
czyli
to
kiedy
będzie
jest
premierem.
Ten deadline? Kiedy jest ten ostateczny termin, że się musi
włączyć? W przyszłym roku. Znaczy oczywiście gra, politykę musi uprawiać cały czas. Zakulisowa gra musi trwać. On musi być aktywny. Ale de facto w przyszłym roku to jest termin go. Czyli tak wrócimy z ferii. Musimy wiedzieć, czy mamy jeden blok prawicowy, czy dwa. Rozdrobnienie i
AWS-izację.
No.
Bardzo ci dziękuję.
Ja też dziękuję.
Adam Hoffman był państwa gościem przede wszystkim. No i zapraszam na kolejny program już jutro, Poranna Rozmowa.